Więc kontynuujemy rozważanie pierwszego listu Piotra i tydzień temu mówiliśmy o wielkim miłosierdziu Boga, tak? I na czym to wielkie miłosierdzie Boga polega? A to wielkie miłosierdzie Boga polega na tym, że Bóg zrodził nas do nowego życia. Po drugie, Bóg dał nam nową, żywą nadzieję, nadzieję żywota wiecznego. Po trzecie, Bóg obdarzył nas dziedzictwem nieskalanym, niezwiędłym, nieznikomym, które jest zachowane dla nas w niebie. Tak? I po czwarte, Bóg cały czas strzeże nas, chroni nas, abyśmy mogli dotrwać do tego miejsca, do tego momentu, kiedy te wszystkie błogosławieństwa, które spływają na nas przez Chrystusa, przez Jego krzyż, żebyśmy mogli je objąć, można powiedzieć, w posiadanie w pełni. Dzisiaj doświadczamy tylko trochę, tak? Doświadczamy tylko trochę. To zbawienie, jesteśmy zbawieni, ale pełnia zbawienia nastąpi dopiero w przyszłości, kiedy Jezus Chrystus powróci. I te wszystkie błogosławieństwa, to wielkie miłosierdzie Boga, jest wyrażone poprzez krzyż Pana Jezusa Chrystusa. To jest cena, jaką Bóg zapłacił. Tak? To jest cena, jaką Bóg zapłacił, żebyśmy my, czy nasze potrzeby zostały zaspokojone, żeby wyrwać nas z tej tragedii, z tego tragicznego stanu, w jakim się znajdowaliśmy. I dzisiaj chciałem, abyśmy się skupili na kolejnych dwóch wersetach. Pierwszego rozdziału, wersety 6 i 7. W języku greckim to jest jedno zdanie, prawie że. To wszystko, o czym tutaj jest mowa. Ale Piotr napisał, weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Więc wielkie miłosierdzie Boga jest źródłem wielkiej radości tych, którzy tego miłosierdzia doświadczyli. Piotr napisał, że adresaci jego listu radują się z tego wielkiego miłosierdzia Boga. Nasze tłumaczenie jest troszeczkę wadliwe, ponieważ Piotr tutaj używa trybu rozkazującego, radujcie się, natomiast w Grece tam nie ma tego czasownika w trybie rozkazującym, on jest w trybie orzekającym, tak? Tak to się fachowo mówi? Tak? Nie ma tego, Piotr stwierdza pewną rzeczywistość, mówi, radujecie się z powodu tego wielkiego miłosierdzia Boga okazanego wam w Chrystusie Jezusie. Więc oni radują się z tego wszystkiego, co otrzymali z powodu wielkiego miłosierdzia Boga. Jest taki program w telewizji, nie pamiętam nazwy, Mój Nowy Dom, czy coś takiego. I w tym programie chodzi o to, że jest jakaś potrzebująca rodzina, w której jest jakaś osoba, która jest bardzo chora, biedna rodzina, więc te warunki życia są złe. I przyjeżdżają do tej rodziny i remontują ten dom. Czasami ten remont polega na tym, że ten dom zostanie całkowicie zburzony i postawiony nowy. Włącza się w to społeczność lokalna, sąsiedzi, znajomi, mieszkańcy tej miejscowości. Wszyscy pomagają. I na czas tych zmian ta rodzina wyjeżdża. Tak? Oni nie wiedzą, co się dzieje z ich domem, nie wiedzą, jak ten nowy dom wygląda. Oni mają tylko wspomnienie tego, co było. Oni tylko pamiętają to złe, można powiedzieć, te braki, które były w ich domu, te problemy, które się z tym wiązały. I najważniejsza scena tego programu, wtedy, kiedy ta rodzina przyjeżdża do tego domu, wchodzi do środka i widzi zmianę. Pamiętają to, co było. I teraz widzą, co jest i różnica jest kolosalna. I są bardzo smutni z tego powodu. Tak, są bardzo smutni. Aż płaczą. Oczywiście, że nie, oni się radują, tak? I często tą radość wyrażają poprzez płacz. Okazane im zostało miłosierdzie. Mają nowy dom, mają piękny nowy dom. Mają dom, który spełnia ich potrzeby, ponieważ ta osoba chora ma jakieś tam w związku z chorobą potrzeby. Więc oni cieszą się tym, co otrzymali. Tak też chrześcijanin. Raduje się z wielkiego miłosierdzia Boga, z odrodzenia, z żywej nadziei, z dziedzictwa w niebie i z tego, że jest strzeżony Bożą mocą. Chrześcijanin pamięta, kim był i jak wyglądało jego życie. Pamięta, że był głodny, że był spragniony, że był goły, zasługujący na potępienie z powodu swoich grzechów. Ale kiedy patrzy na miłosierdzie, jakie otrzymał poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, być może pojawiają się łzy na jego policzkach, ale to są łzy szczęścia, łzy radości. Kiedy patrzy na to, co obecnie ma poprzez Chrystusa, poprzez Jego krzyż, poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie, kiedy widzi to wszystko, czego doświadcza z ręki Ojca, z ręki Boga, to się z tego raduje. Nie może być innej reakcji. Jeżeli jest inna reakcja, to znaczy coś jest nie tak z tym człowiekiem. Tak? Być może gdzieś zapomniał, kim był, gdzieś, a być może nie doświadczył tego miłosierdzia, wielkiego miłosierdzia Boga. Więc chrześcijanin żyje w radości. Jego życie jest życiem w radości, jest życiem pełnym radości. Ale, żeby nie było za słodko, tak? Jest ale. I Piotr nam pokazuje, jest druga strona tego medalu. Oczywiście chrześcijanin żyje życiem pełnym radości, raduje się. Tak jak mówi adresatów, do swoich adresatów, ale jest też i druga strona medalu. Gdybyśmy zatrzymali się tylko tutaj, na tej radości i mówili, że życie chrześcijanina to życie wyłącznie w radości, to byśmy powiedzieli nieprawdę, to byśmy skłamali, to byśmy pokazali, bo byśmy wprowadzili ludzi w błąd generalnie. Ponieważ jest druga strona medalu. Jest druga strona medalu, jeśli chodzi o życie chrześcijanina. Piotr mówi nam, że jego adresaci, oprócz tego, że radują się, to także bywają zasmuceni. Doświadczają smutku. I ten smutek jest spowodowany różnymi, tutaj w naszym tekście jest powiedziane, doświadczeniami, różnymi próbami, różnymi pokuszeniami, jakie są ich udziałem. I Piotr wyjaśnia nam w liście, o jakiego rodzaju doświadczenia chodzi. W drugim rozdziale, w 12 wersecie, Piotr mówi, że poganie, wśród których ci chrześcijanie mieszkają, obmawiają ich jako złoczyńców. W trzecim rozdziale, w 14 wersecie, Piotr mówi o groźbach, jakie chrześcijanie otrzymują od pogan. W 16 wersecie trzeciego rozdziału Piotr mówi o poganach, którzy zniesławiają chrześcijan i ich życie. W 4 rozdziale, 4 wersecie Piotr mówi, że poganie oczerniają chrześcijan, dlatego że ci nie uczestniczą w ich bałwochwalstwie, że nie uczestniczą w ich rozpustach, pijaństwie. I w 14 rozdziale, w 16 wersecie 4 rozdziału Piotr mówi o znieważaniu, o obrażaniu, o mówieniu obelżywych rzeczy na chrześcijan. To jest ich doświadczenie. Oni żyją w społeczności, która jest nastawiona negatywnie, jest nastawiona przeciwko nim. W związku z tym ci chrześcijanie nie mają łatwego życia, ponieważ poganie mówią źle o nich, mówią fałszywie, prawda? Chcą im utrudnić życie, grożą im, kierują wobec nich obelgi. Więc oni, ci chrześcijanie, do których Piotr napisał, doświadczali odrzucenia z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa, doznawali odrzucenia przez społeczność, w której częścią jeszcze do niedawna byli. Oni razem do pewnego momentu balangowali, brzydko mówiąc, imprezowali, uczestniczyli w tych pogańskich imprezach, które były częścią kultu. Ale kiedy się nawrócili do Chrystusa, to wszystko się ucięło. A w tamtym czasie przypomnę, że być dobrym obywatelem Cesarstwa Rzymskiego znaczyło być dobrym poganinem, gdzie składasz różne ofiary różnym bożkom, gdzie uczestniczysz w tych imprezach, a nagle tu są chrześcijanie i mówią, nie, jest tylko jeden Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty, nie ma innego. I nie będziemy się kłaniać żadnym bałwanom. Nie będziemy uczestniczyć w tych rozpustach, pijaństwie. Nie, od momentu, kiedy Chrystus stał się naszym Panem, my chcemy żyć inaczej. chcemy być posłuszni Jemu, chcemy być poddani Jemu i żyć w sposób, który się Jemu podoba. Więc ci poganie tego nie rozumieją kompletnie, to jest dla nich coś, to jest negatywne, to jest złe dla nich. No jak to? Przecież normą jest kult pogański, a wy tutaj promujecie jakiegoś jednego Boga i życie w czystości. To jest nienormalne dla tych pogan. Więc mówią źle o nich. Mówią źle o nich. Grożą im. Prawda? Traktują ich źle. Więc ci chrześcijanie żyją w społeczności, której wszyscy są przeciwko nim, gdzie wszyscy wokół nich mają odmienne wartości, cele i najprościej, no, nie jest im łatwo, tym chrześcijanom nie jest łatwo. I z moimi chłopakami czasami jeździmy na basen. Jedną z atrakcji tego basenu jest sztuczna rzeka. Tak, sztuczna rzeka, jest zrobiony kanał, w którym jest woda i jest wytworzony sztuczny nurt. Jakże łatwo jest po prostu położyć się na wodzie i razem cię ten nurt niesie. Nie musisz nic robić. Po prostu ten nurt cię porywa i niesie. Ale jeżeli chciałbyś popłynąć pod prąd albo pójść pod prąd, to kosztuje cię wiele wysiłku, ponieważ ten prąd jest silny. Tak? To jest trudno. Jest trudno trzymać nogi, bo ten prąd napiera, bo trzeba się dobrze zapierać, trzeba mieć dużo siły, trzeba dobrze machać rękami, ponieważ ten prąd jest przeciwny tobie. Jest zmaganie się. To już nie jest takie łatwe i proste. Trzeba wiele samozaparcia, trzeba wiele wytrwałości, trzeba wiele siły. I takim właśnie jest życie chrześcijanina, jest to płynięcie pod prąd. Dlatego te różne doświadczenia powodują, że chrześcijanie są zasmuceni. Z jednej strony radują się z wielkiego miłosierdzia Boga, z drugiej zaś strony są zasmuceni przykrościami, jakich doświadczają ze strony społeczności, wśród której żyją, mieszkają, pracują, wychowują dzieci. I odnośnie tych doświadczeń Piotr mówi swoim adresatom dwie rzeczy. Po pierwsze, mówi, że ten obecny smutek jest na krótko. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Więc ten obecny smutek jest krótkotrwały. Tyle, że stwierdzenie krótkotrwały jest stwierdzeniem względnym. Tak, bo nie wiemy, co Piotr ma na myśli, czy o jakim okresie czasu myśli. I tutaj mogą być różne interpretacje, tak? Więc musimy sami zdecydować w oparciu o nasze zrozumienie listu i całego Pisma Świętego, co Piotr prawdopodobnie ma na myśli, tak? Co może oznaczać to krótko w rozumieniu Piotra? Jak zobaczycie przez okna, to mamy tutaj dwa rodzaje bloków. Prawda? Jedne są niskie, czteropiętrowe, a drugie są dziesięciopiętrowe, czyli wysokie. Tak? Ale gdyby spółdzielnia mieszkaniowa tutaj na Broniewskiego, co ludzie protestują, prawda? Gdyby spółdzielnia postanowiła postawić blok dwudziestopiętrowy, to te bloki dziesięciopiętrowe już nie są wysokie. Tak? Ten blok dwudziestopiętrowy byłby wysokim blokiem, a te bloki dziesięciopiętrowe były średnio wysokie, te niskie zostają bez zmiany. Więc wszystko zależy od punktu odniesienia. Co jest naszym punktem odniesienia? Więc tutaj punkt odniesienia jest kluczowy. Pytanie, co dla Piotra jest punktem odniesienia? Jeśli dla Piotra punktem odniesienia jest wieczność, tak, wieczna radość, to nasze życie, które trwa powiedzmy 80 lat, jest tylko krótką chwilą. Punktem odniesienia jest wieczność. Więc jeśli przez okres naszego chrześcijańskiego życia doświadczamy trudności, to w porównaniu z radością, tą wieczną, są to trudności krótkotrwałe, chwilowe. I wtedy Piotr wydaje się mówić, że dopóki chrześcijanin żyje, jego radość będzie przemieszana ze smutkiem. Dopóki chrześcijanin żyje na tym świecie, będzie doświadczać przeciwności. Ale dla Piotra równie dobrze punktem odniesienia może być jakiś okres czasu, 5, 10, 20 lat. Jeżeli punktem odniesienia jest właśnie taki przedział czasu, to krótko będzie oznaczać kilka miesięcy, rok, maksymalnie dwa, prawda? A potem sytuacja się uspokoi i wszystko będzie w porządku. I ci chrześcijanie już dłużej nie będą odrzucani przez lokalną społeczność. Więc musimy zdecydować, tak? Więc musimy zdecydować, co według naszego zrozumienia jest punktem odniesienia Piotra. Według mnie, kiedy Piotr mówi, że jest to na krótko, to jego punktem odniesienia jest wieczność. Dlaczego tak? Ponieważ w tym świecie, czy na tym świecie jest jedna, stałych to jest dużo, ale jedna rzecz jest stała na pewno. Tak? Jedna rzecz jest stała na pewno, która się nie zmieni tak długo, jak ten świat trwa. Jaka to jest rzecz? Dopóki ten świat trwa, świat będzie nienawidził Chrystusa. A jeżeli będzie nienawidził Chrystusa, to będzie też nienawidził Jego uczniów. I to się nie zmieni. Dopóki ten świat trwa, chrześcijanie będą znienawidzeni, będą odrzucani. I Piotr w 5 rozdziale, w 9 wersecie mówi, że te same cierpienia, których doświadczają adresaci jego listu, mieszkańcy Turcji dzisiaj obecnej, tak? Czy terytorium obecnej Turcji, te same cierpienia są udziałem wszystkich braci i sióstr. Więc jest to coś, co jest globalne, co dotyczy wszystkich chrześcijan w każdej kulturze, w każdym miejscu na świecie. Nie tylko adresatów listu Piotra. Więc dopóki tu żyją chrześcijanie, dopóki są na świecie, to świat ich nienawidzi. To właśnie o tym mówi Jezus, jego modlitwa w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. Jest napisane, że on się modlił do Ojca, o tych, którzy on idzie do Ojca, oni zostają. Więc on się modlił, że nie po to, żeby zostali zabrani, tak, ale po to, żeby byli jedno. Ponieważ świat ich nienawidzi. Skala tego wyrażanego sprzeciwu, wyrażanej nienawiści w różnym czasie może być różna, ale nienawiść jest stała. Na przełomie historii możemy widzieć, że co jakiś czas pojawiały się prześladowania, ale to nie jest stała. Nie ciągle. Te prześladowania były gorsze jedne, inne na mniejszą skalę, mniej poważne. Jednym zabierano majątek, innych wysyłano na arenę z lwami. Więc ta skala tych różnych prześladowań była różna. Zatem pierwszą rzecz, jaką Piotr mówi o tych doświadczeniach, że są one na krótko. I moim zdaniem jest to powiedziane w kontekście wieczności. Chrześcijanin przez cały okres swojego ziemskiego życia będzie w mniejszym lub większym stopniu doświadczał nienawiści świata, sprzeciwu wobec swojej wiary i będzie przez to zasmucony. A druga rzecz, jaką Piotr mówi o tych doświadczeniach, jest taka, i tu może się nie spodobać, że te próby, których doświadczają jego adresaci, jeśli już są, to są pewną koniecznością w ich życiu. Co to znaczy? Tak, tutaj to nie oddaję, gdy trzeba, ale tutaj to słowo greckie, ono mówi, kiedy jest to konieczne. Jest pokazana konieczność. Więc najlepiej chyba zacząć od jakiejś ilustracji, od przykładu. Jako rodzic nie chcę, aby moje dzieci cierpiały. I żaden rodzic nie chce, aby jego dzieci cierpiały. Jest to chyba naturalne. Moim pragnieniem jest, aby były pełne ich życie, żeby było pełne radości. Ale, zawsze jest to ale. Ale jeśli będę się starał, żeby chronić moje dzieci przed wszelkim smutkiem, To jest krzywdze. taka, może być banalna historia, być może już nieraz mówiona. Rodzice małego chłopca jedli obiad przy świecach. Więc różne, znaczy jedzenie na stole, ale co najbardziej chłopca interesuje? Ogień. Ogień, tak, są świeczki, jest ogień, więc co rusz pada pytanie, mamo, mogę włożyć palec do ognia? Czy mogę przytknąć palec do tej świeczki, do tego ognia? I mama konsekwentnie mówi nie, bo chce go chronić, bo wie, z czym to się skończy. No ale im ona nie pozwala, to on tym bardziej chce, tak? To on tym bardziej chce palec włożyć do tej świeczki, do tego ognia. Więc w końcu tata powiedział, okej, pozwól mu, bo inaczej to nie przestanie się pytać, tak? Skończyło się płaczem, znaczy płaczem i bólem, tak? Płaczem i bólem, bo sparzył sobie ten palec i w pewnym sensie było to konieczne, żeby to dziecko się czegoś nauczyło, prawda? Bo jeżeli rodzice nie pozwolą mu dotknąć, to co to słabi ci rodzice, prawda? Bo zabraniają dobrej zabawy, bo włożyć palec do ognia to jest dobra zabawa, a oni po prostu nie pozwalają, sztywniaki, prawda, nie pozwalają włożyć mi palca do ognia, więc słabi ci rodzice, więc to dziecko mogło się nauczyć, że rodzice, jeśli zabraniają czegoś, to znaczy, że mają dobre powody ku temu, prawda, że mają dobro dziecka na myśli, kiedy zabraniają czegoś, a po drugie, że nie wkłada się palca do ognia. Tak, że z ogniem trzeba uważać. Więc no, gdyby znaczy powiem prawdopodobnie to dziecko, gdyby rodzice nie pozwolili mu wkładać tego palca do ognia, to gdyby ci rodzice zniknęli z pola widzenia, to on by włożył ten palec i prawdopodobnie by się skończyło gorzej. Bo być może, nieprawdopodobnie, ale być może by się skończyło gorzej, prawda? Ale można powiedzieć, był to upadek kontrolowany, tak? Wszystko było pod kontrolą. Więc Bóg w swoim wielkim miłosierdziu postępuje ze swoimi dziećmi dokładnie tak samo. Bóg chroni swoje dzieci, ale czasami dopuszcza różne próby, aby te dzieci nauczyły się czegoś dla ich własnego dobra. Ponieważ jest to być może jedyny sposób, w jaki mogą się czegoś nauczyć. W inny sposób tego by się nie nauczyły. Apostoł Paweł w pierwszym, nie wiem czy w pierwszym, czy w drugim, ale zobaczmy, pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział. Napisał takie słowa. 10:13. Tak, pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Tak? Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Co Paweł mówi? Paweł mówi nam, że Bóg kontroluje to, co się dzieje w życiu jego dzieci. On najlepiej wie, co jest dla jego dzieci najlepsze, dlatego jako mądry ojciec, można powiedzieć, filtruje próby, jakie są, jak to powiedzieć, udziałem jego dzieci. To zły, to szatan chce krzywdy Bożych dzieci. To zły chce je w jakiś sposób pogrążyć w grzechu. Bóg to wie i dlatego kontroluje to, co się dzieje. Można powiedzieć, że Bóg robi selekcję. Jeżeli coś miałoby przekraczać siły jego dzieci, nie dopuszcza takich rzeczy, nie pozwala, żeby zły mógł działać. Więc jest robiona selekcja, jest robiona, można powiedzieć, filtr zapuszczany, tak, który weryfikuje. Jeżeli w Jego doskonałej wiedzy i mądrości jakieś pokuszenie, jakaś próba, jest dopuszczona, to jednego możemy być pewni, że jest to dla nas konieczne. Że jest to dla nas konieczne. Ale musimy pamiętać, że kiedy Bóg dopuszcza jakieś pokuszenie, jakąś próbę, jakieś doświadczenie, to też daje pomoc. To daje pomoc. Jest to jak rodzic, można powiedzieć, kiedy jego dziecko uczy się chodzić. Tak, ma małe dziecko i wie, że to dziecko nie umie jeszcze chodzić i potrzebuje asekuracji. Ale ten rodzic nie gania cały czas z poduszką, żeby to dziecko mogło wylądować na podusi, prawda? Tylko po prostu jest blisko. Jak przewróci się to dziecko, będzie płakać, to on jest tam, żeby zareagować, żeby być z nim, żeby je pocieszyć, żeby je podnieść, żeby przytrzymać, prawda? I żeby przestało płakać. I żeby zachęcić, żeby szło dalej. Więc tak samo jest z Bogiem. Jeżeli Bóg dopuszcza jakieś pokuszenie, to On jest blisko. On ma wszystko pod kontrolą. Jednego możemy być pewni, że jest to dla nas konieczne. Dlatego też Piotr w następnym wersecie wyjaśnia, dlaczego te różne próby, te doświadczenia są konieczne dla nas. I żeby to zobrazować, Piotr posługuje się ilustracją oczyszczania złota. Złoto, które jest wydobyte z ziemi, jest zanieczyszczone różnymi dodatkami, więc żeby podnieść jego wartość, trzeba je oczyścić, tak? Trzeba je, można powiedzieć, uszlachetnić, czyli trzeba pozbyć się tego brudu, żeby został ten sam szlachetny kruszec. Więc jak to się robi? Metodą obróbki termicznej, czyli ten podgrzewa się, rozgrzewa się metal, czy tamto złoto, prawda, do czerwoności i w trakcie tego procesu, nie wiem, topienia, niektóre zanieczyszczenia się spalają, a niektóre oddzielają się od złota i pojawiają się na powierzchni. I później, kiedy to złoto już ostygnie, wystarczy mocniej puknąć i ten popiół, ten brud odpadnie i złoto jest oczyszczone. I Piotr mówi, że te doświadczenia są potrzebne, aby nasza wiara została właśnie oczyszczona. To znaczy, aby w naszym życiu, które jest życiem w wierze w Pana Jezusa Chrystusa, było jak najmniej brudu, czyli grzechu, a jak najwięcej tego, co szlachetne, czyli uświęcenia. Jeżeli taka będzie nasza wiara, oczyszczona, uszlachetniona przez różne próby, różne doświadczenia, to znajdzie ona aprobatę w oczach Pana Jezusa Chrystusa, kiedy przyjdzie ponownie. Jeżeli taka wiara zostanie w nas znaleziona, to będzie to dla nas wiązało się z chwałą, czcią i sławą u Boga w dniu objawienia Jezusa Chrystusa. Więc widzimy, że życie chrześcijanina to z jednej strony życie w radości spowodowanej wielkim miłosierdziem Boga, ale z drugiej strony ta radość przepleciona jest smutkiem z powodu różnych doświadczeń, które są koniecznością w życiu wierzącego, aby wiara mogła zostać oczyszczona z brudu, uszlachetniona, by ostatecznie zyskać uznanie w oczach Boga. Jeżeli przez taki czas próby przechodzisz w swoim życiu, kiedy doświadczasz ognia, to wiedz, że jest dobry powód ku temu. Możesz tego powodu nie znać, możesz tego powodu nie rozumieć w tej chwili, ale to nie znaczy, że tego dobrego powodu nie ma. Prawda? Niektórzy mówią, Boga nie ma, bo ja Go nie widzę. Tak samo mówią, nie może być dobrego powodu, bo ja nie widzę żadnego dobrego, ale to, że ja nie widzę, a nie widzę wszystkiego, to nie znaczy, że dobrego powodu nie ma, dla którego Bóg dopuści pewne doświadczenia w naszym życiu. Bóg widzi więcej. Jeżeli On dopuścił do jakiejś sytuacji w naszym życiu, do jakiegoś doświadczenia, to znaczy, że był ku temu naprawdę dobry powód. Była w tym jakaś konieczność dla Ciebie. I być może w wieczności, kiedy już staniesz przed Bogiem, ten powód zostanie Ci objawiony. A być może, tak jak Józef, którego bracia sprzedali do Egiptu, poznasz ten powód jeszcze za swojego życia. Ale jedno jest pewne, jeżeli przechodzisz przez różne doświadczenia, w ten sposób twoja wiara w Boga, twoja wiara w Chrystusa zostaje uszlachetniona, oczyszczona. Jeżeli doświadczasz podobnych prób do tych, o których mówi Piotr w tym liście, to pamiętaj, że te same cierpienia są udziałem wszystkich braci i sióstr. Nie jesteś wyjątkiem. Bóg się na ciebie nie uwziął. Tak? Bo często mamy myślenie, że jeżeli coś nam się przytrafia, to znaczy, że Bóg chce nas w jakiś sposób pokarać, czy ukarać, czy On się odwrócił od nas. Bóg się od ciebie nie odwrócił. Bóg dopuścił pewne cierpienia, ale On cały czas troszczy się, tak jak troszczy się ojciec czy matka o dziecko, które uczy się chodzić. Jeśli przewróci się i będzie płakało, to oni są tam blisko, aby pocieszyć, aby pomóc, aby zachęcić, żeby szli dalej i próbowali. Bóg jest blisko ciebie, oczywiście jeżeli jesteś w Chrystusie. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to czego doświadczasz? Jest trudno, jest ciężko, ale Bóg pozwala na to z jakiegoś powodu i jest blisko ciebie. Chociaż to może się wydawać, że skoro tego doświadcza, znaczy, że Bóg cię opuścił albo zostawił, albo nie kocha cię dłużej. Tak nie jest. Jeżeli doświadczasz podobnych prób, to pamiętaj o tym, że doświadczasz ich dlatego, że świat najpierw znienawidził Jezusa. Jego prześladowali, to i ciebie prześladują, ponieważ jesteś Jego uczniem. A ponieważ Jezus doświadczył tego samego, doświadczył odrzucenia z rąk ludzi, to Jan mówi, że do swoich przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. Jezus doświadczył odrzucenia takiego samego, jak jego doświadczali ci adresaci listu Piotra, jakiego doświadczają wszyscy chrześcijanie, wszyscy, którzy prawdziwie wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. On wie, co czujesz. On wie, przez co przechodzisz, ponieważ tego samego doświadczył. A jego ślady po gwoździach nienawiści, jakby to przypominają, tylko Jezus dokładnie wie, przez co przechodzisz. Dlatego On może dopomóc tym, którzy przez próby i doświadczenia przechodzą. On może dopomóc, On może współczuć, On rozumie. Więc Jezus wie i rozumie, przez co przechodzisz. Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym i znajdź pocieszenie w Nim. Niech to zbliża raczej ciebie do Niego niż oddala, ponieważ mamy tendencję. Źle nam, ciężko nam, to my się odwracamy od Boga. Zapominamy o tym, że Bóg, kiedy dopuszcza pokuszenie w naszym życiu, dopuszcza jakieś doświadczenie, próbę, to też daje i wyjście. Nie znajdziemy Go, odchodząc od Boga, oddalając się od Boga, tak? Ale kiedy jesteśmy blisko Chrystusa, to On wspiera nas. On wspiera nas, ponieważ sam przez to wszystko przeszedł i może dopomóc tym, którzy przez te próby przechodzą. Amen.